Dobry wieczór Państwu. Szanowni Państwo, witam Was w Centralnym Przystanku Historii Instytutu Pamięci Narodowej na kolejnym spotkaniu z fascynującego cyklu Historia zapisana w fotografii. Tematem dzisiejszego spotkania będzie fotografia notatką historii. A co się kryje pod tym tajemniczym tytułem, to opowie już nasz znakomity gość i autor cyklu, czyli pan Zygmunt Walkowski. Wielkie brawa dla pana Zygmunta. Także zostawiam państwa w najlepszych z możliwych rąk.
Dziękuję.
Zapraszam.
Witam państwa i z pewną nieśmiałością przystępujemy do prezentacji, którą przygotowałem na dzień dzisiejszy. Z tym, że pierwszy temat, który zatytułowałem Panienka, dobrze będzie, jak wprowadzę jakimś tekstem, żeby późniejsze opracowania były bardziej czytelne i jasno pokazane. Więc Panienka to kryptonim przeprowadzonego 4 marca 1944 roku zamachu na Karla Schmalza, znanego z okrucieństwa dowódcy posterunku policji w wartowni przy Dworcu Zachodnim. Znienawidzony przez warszawiaków Schmalz swój przydomek zawdzięczał urodzie. Miał na sumieniu śmierć ponad 100 Polaków zabitych podczas dokonywanej przez nich kradzieży węgla z wagonów kolejowych. W grudniu 1943 roku jeden z oddziałów z terenu Ochoty podjął nieudaną próbę zamachu. Kolejny zamach został starannie przygotowany przez żoliborski oddział KDW Okręgu Warszawskiego AK. Rankiem 4 marca 1944 roku zdobytą ciężarówką 18 uczestników przewieziono z Żoliborza na Ochotę. Dowódcą akcji był Kazimierz Jakubowski Kazik. Podzielono się na 3 grupy. Zadaniem pierwszej było zabezpieczenie akcji od strony pobliskich ulic, to jest ulicy Szczęśliwickiej i Niemcewicza. Druga miała opanować położoną w sąsiedztwie wartowni przedsiębiorstwo Severin i stamtąd przeprowadzić atak na wartownię. Natomiast grupa trzecia składała się z 3 osób i miała najtrudniejsze zadanie. Krzysztof Sobieszański, Kolumb, przebrany za niemieckiego żandarma, i Jan Barszczewski, Janek, w mundurze Wehrmachtu, prowadząc bitego przez nich rzekomo polskiego złodzieja, czyli Antoniego Wojciechowskiego, Antka, mieli wejść na wartownię, a potem steroryzować załogę. Gdy Schmalz chwycił za broń, został przez nich zabity. Jednocześnie do budynku wdarła się grupa przybyła z Severinu. W rezultacie akcji zginęło 5 żandarmów, 5 Niemców, ale puszczono wolno jednego strażnika. Oświadczył, że znalazł się tam przypadkowo. Przy okazji tej akcji zdobyto sporo broni, amunicji i cała akcja trwała 8 minut i przeprowadzona bez strat własnych. W marcu 1944 roku, już później, aresztowano wraz z żoną dowódcę Kazika. Podczas przesłuchania rozpoznał go puszczony wolno Niemiec. I to było przyczyną śmierci zarówno dowódcy, jak i jego żony. I teraz chciałbym Państwu pokazać, zwrócono się do mnie z prośbą, żeby ustalić precyzyjnie, gdzie to było. Oczywiście dodając jakieś informacje, że było to niedaleko torów kolejowych, takiego przepustu kolejowego, i w związku z tym podjąłem próbę ustalenia, gdzie to mogło być. I to jest Warszawa, i tu mamy zaznaczony rejon, który będzie nas interesował. To jest Ochota. To jest właśnie ulica Szczęśliwicka, ulica Niemcewicza, to jest Grójecka, Prasnarutowicza, tak żeby się zorientować. No a tu właśnie tory. I teraz oczywiście swoją metodą zaznaczam osie ulic, które będą nam później przydatne do dalszego toku prac. To jest zdjęcie lotnicze tamtych okolic, gdzie widzimy ulicę Niemcewicza, Szczęśliwicką, Dworzec Zachodni i tu taki przepust, ale podjedziemy dalej. Czyli ten rejon będzie nas szczególnie interesował. I tu mamy przybliżenie. Teraz jak się przypatrzymy, zwróciłem uwagę na to, bo była informacja, że ta wartownia była w pobliżu tego przepustu. A więc powiększenie i spróbowałem zidentyfikować ten obiekt i to była właśnie ta wartownia, która otwierała, że tak powiem, baczenie wartownikom na ten rejon, zarówno na bezpieczeństwo tego przejazdu, jak i te wszystkie wydarzenia, które działy się tu na poboczu związane z węglem. I zaznaczyłem oczywiście na zdjęciu lotniczym, tym większym planie, to miejsce, które pokazuje wartownię. To jest właśnie ta firma, do której część ekipy tworzącej tą akcję miała tam się znaleźć. I teraz wracając do planu, musimy zaznaczyć, odszukać na planie, w którym to było miejsce, ale ponieważ już na zdjęciu mamy zaznaczone miejsce, więc już znaną Państwu metodą próbujemy najechać tak, żeby osie ulic pokryły się z tymi zaznaczonymi na planie. I wtedy, jak zdejmiemy zdjęcie lotnicze, to wskaże nam miejsce zaznaczone tej strażnicy. Była tak dosłownie na osi ulicy Niemcewicza. Tu widzimy w przybliżeniu. No dobrze, ale jak teraz znaleźć to na współczesnej topografii? No oczywiście pomocne tu będzie ustalenie osi ulic, bo tu topografia bardzo się zmieniła. Jak widzicie Państwo, już tej części zupełnie Aleje Jerozolimskie zupełnie inaczej przebiegają niż były poprzednio. A więc z informacją lokalizacji na planie znów spróbujemy podłożyć tak, żeby pokryły się nam wyznaczone osie i jak odpuścimy, to wtedy ulokuje nam się, pokażemy miejsce, w którym była uprzednio zlokalizowana wartownia. To tak w przybliżeniu stan na dzień dzisiejszy. I w dniu dzisiejszym wygląda tak, że to jest oś ulicy Niemcewicza, tu widziana tu, i tu są ten blok, który tu widzimy, bo między czasem powstania tego planu a dzisiejszym dniem powstała tu zabudowa, taki ciąg biurowców, który stanowi tą północną stronę Alei Jerozolimskich. I tym blokiem, ten blok jest tu usytuowany i tak jak oś prowadzi nam prawie na środek tego bloku, jeśli przeprowadzimy tą linię, to rzeczywiście ta wartownia lokuje się w tym miejscu. I idąc na to miejsce, jest to właśnie tu. W tym miejscu jest, tu w przybliżeniu tak to wygląda. I w ten sposób, tu jest ten przepust, o którym pokazywaliśmy na zdjęciu lotniczym. I w ten sposób można było z dużą dozą prawdopodobieństwa ustalić miejsce tego zamachu. Choć w gruncie rzeczy nie było to takie proste, ale jakoś się udało. Teraz następny temat. I to jest, zaraz się otworzy, mam nadzieję. Tak, to jest generał von Fritsch. Dlaczego o nim mówię? Jest to najwyższy rangą generał, który na przestrzeni całej wojny II światowej zginął w armii niemieckiej. I on zginął pod Warszawą dnia 22 września. I to jest rejon, w którym działał i na Zaciszu w tym rejonie zginął generał von Fritsch. I następnie tu na planie pokazujemy, gdzie zginął. I zaraz po tym, ponieważ tu toczyły się bez przerwy walki, w miejscowości, zaraz, bo zapominam ciągle, w miejscowości Skuda za Mińskiem Mazowieckim, tu odbyło się pierwsze złożenie trumny z ciałem generała. To jest pierwsza uroczystość. Następna, już wydano nekrolog, w którym tu podkreśliłem datę 22 września, gdzie zginął. I następna uroczystość już 26 września odbyła się w Berlinie. I teraz, żeby dokładniej przyjrzeć się zdarzeniom. Mniej więcej w tym rejonie zginął generał. To jest Targówek. A tu przy ulicy, to jest ulica Łodygowa, tu jest coś takiego. Okazuje się, że w czasie okupacji był wystawiony pomnik generałowi. To jest na Targówku przy ulicy Łodygowej. Tak wyglądał. I tu widać właśnie pomnik generała. I to był najwyższy rangą żołnierz III Rzeszy. A obecnie ten teren wygląda w ten sposób i w tym miejscu był pomnik generała, który później został przez czas zniwelowany. Wydaje mi się, że warto zapoznać się z taką historią, która rzadko dociera do takiego powszechnego świadomości. Następny może temat teraz zaproponuję. Tu chciałbym o krematorium powiedzieć. To jest, wracając do tematu KL Warszał. Oczywiście w ramach całego tematu, który to jest jeden z tematów, który opracowywałem, Instytut Pamięci Narodowej chciał wiedzieć, czy problem KL Warszał był w takim zakresie, jak pani Czcińska go rozdmuchała, czy też w jakiś w ogóle, żeby wyjaśnić sprawę KL Warszał. I między innymi jednym z problemów było ustalenie, czy było krematorium, a jeśli tak, to gdzie. I to są zdjęcia powojenne krematorium, które dowodzą, że takie krematorium, powiedzmy ogólnie na terenie KL Warszał, a precyzyjnie na terenie Gęsiówki było. I tu mamy właśnie zdjęcia. To jest część obozu Gęsiówki. I zdjęcie robione z wieży Kościoła Świętego Augustyna pokazuje w tym miejscu właśnie stojące jeszcze mury krematorium. I rzecz cała polega na tym, żeby nieuznaniowo, a znaleźć sposób taki, żeby wykreślnie i dowodowo ustalić, gdzie to krematorium stało. Żeby nie było a tu czy tam, prawda? Na szczęście udało mi się w Stanach Zjednoczonych zdobyć zdjęcie lotnicze, takie spoziomowane, które okazało się być kluczem do całej sprawy. Tu jest ogromna ilość informacji, która pozwoli nam na pewne ustalenia. I tu widzimy dużą część obozu Gęsiówki, no i znana sylweta kościoła świętego Augustyna. Cóż tu należy zrobić? Ustalić, gdzie tu można dopatrzyć się tegoż krematorium. Tu mamy, tak wygląda krematorium. I w tym miejscu powiększony kawałek, proszę zobaczcie Państwo, i tu jest komin. Czyli krematorium stoi w tym miejscu. Już mamy jedną rzecz ustaloną. Następnie perspektywa, jaką za każdym razem jest rejestrowana na zdjęciach, jest nieprawdopodobnie ważnym informatorem do rozpracowania wielu rzeczy. I między innymi tu osiami ulic, jak też i ogrodzeniami obozu, puściłem linię perspektyw, które zbiegły się w jednym punkcie. Tu wyznaczając, przecinając punkt zbieżności linią poziomą, dostrzegamy, na jakiej wysokości leciał samolot. Linia prostopadle puszczona z tego punktu wytycza tor jego lotu. Już mamy, jakby obrasta to zdjęcie w dalszą część informacji. Teraz podkładając pod to, już pomijam sprawę przeskalowań, ustaleń kierunków, ale między innymi, no pokażę może tak. Tu mamy, proszę, przez środek kościoła ta linia biegnie. I jeśli tu przybliżymy, o, proszę, zobaczcie Państwo, tu jest kościół i też ta linia idzie przez środek kościoła, prawda? Dla precyzyjnego wykreślenia. I w ten sposób dowiedzieliśmy się, że tędy nad Warszawą leciał ten samolot. Co to nam da? Otóż Możemy zrobić tak, że oznaczymy, zaznaczone tu jest miejsce, w którym już ustaliliśmy, że jest krematorium. Natomiast pierwszym charakterystycznym takim punktem na tym zdjęciu lotniczym, które da się odczytać, tu może znów podpędzę. Zaraz, gdzie to mi uciekło? Zaraz. O tu. Który, tu jest ta wieża na vis-a-vis ulicy Smoczej. Jest właśnie ustalony ten punkt, który wyznacza to miejsce. I jeśli teraz połączymy te punkty i przedłużymy, przetnie linię tor lotu w pewnym miejscu. I teraz dla sprawdzenia precyzji wyznaczenia wyznaczamy inne punkty. I tu jest taki charakterystyczny uskok w terenie obozu, który daje się zauważyć tu, w tym miejscu. I znów, jeśli puścimy linię prostą, jeśli jest wszystko dobrze przeskalowane, to one zbiegną się właśnie w jednym punkcie. I w ten sposób uzyskamy informacje, jeszcze to są do potwierdzenia następne. Dlaczego to robimy? Że jeśli mamy wyznaczone miejsce, w którym było krematorium, a nie wiemy, gdzie go tu zaznaczyć, żeby nie uznaniowo, to jeśli połączymy ten punkt z punktem zbieżności tego, to znaczy, że na tej linii musi leżeć, być usytuowane krematorium. I później, przybliżając zdjęcie, możemy zobaczyć, że krematorium jest w tym miejscu, na przecięciu tej linii. Czyli już mamy ustalone na zdjęciu lotniczym, gdzie znajduje się krematorium. I teraz dalej. Tu możemy już na zdjęciu lotniczym z całą pewnością zaznaczyć, że to jest krematorium na terenie Gęsiówki. I teraz, jeżeli wyznaczymy podstawę kościoła i dowiedziałem się, że wysokość wieży jest 83 metry, to jeśli to odłożymy w stosunku do linii horyzontu, na której znajdował się samolot, możemy wyliczyć, że leciał na wysokości 270 metrów. Następną rzeczą, którą możemy uzyskać, jest, jak wysoki był komin krematorium. Znów linię od podstaw pomiaru przedłużamy tu. I teraz może przybliżę troszeczkę, żeby to było lepiej widoczne. Tu widzimy, to jest krematorium i podstawa tej części, gdzie jest komin, znajduje się tu. Natomiast komin, wysokość znajduje się tu. I wtedy, jeśli przedłużymy, przeniesiemy do linii podziału tą, to oczywiście zgodnie z wymogami perspektywy ten wymiar ulegnie nieco zmiany. I później, odkładając na tej znanej wysokości kościoła, możemy wyliczyć, że komin miał 15 metrów. I teraz Już w tej chwili wiemy, jak wyglądała. Tu jest na zdjęciu lotniczym, zaznaczyłem całość, że tak powiem, wyposażenia obozu, którą możemy zobaczyć. To jest zdjęcie współczesne, satelitarne. Spróbujemy zobaczyć, jak ono się sytuowałoby w dzisiejszej topografii. Więc informacje z lokalizacją przeskalowujemy, przenosimy tak, żeby wszystkie ciągi ulic były zgodne, pokryły się. I jak usuniemy, to zobaczymy, jak na dzisiejszej topografii był rozłożony obóz koncentracyjny. I jednocześnie dzięki temu możemy odnotować, że w tym miejscu było krematorium. To jest blok, przy którym, przepraszam, może powiększę troszeczkę, żeby... O, w ten sposób było ulokowane krematorium przy tym domu. Tak był na planie przedwojennym, tak by się sytuował obóz Gęsiówka. To jest współczesny plan, który pokazuje, jak ona byłaby rozłożona tu i pokazuje precyzyjnie lokalizację krematorium. I tak to wyglądało. Ale jest jeszcze jedno pytanie, które można rozwikłać. To jest późniejsze już zdjęcie tego samego rejonu, na którym już stoi gotowy we Muzeum POLIN. W jaki sposób ono się sytuuje w stosunku do terenu Gęsiówki? Oczywiście tą metodą już znaną nam próbujemy przeskalować i okazuje się, że Gęsiówka, że Muzeum POLIN zajmuje taką część byłego obozu Gęsiówki. I w ten sposób wydaje mi się, że pierwotnie było pytanie o ustalenie lokalizacji. Wydaje mi się, że dość precyzyjnie można było to określić, gdzie krematorium było. Teraz następny temat. Tu jest taka uliczka. Oj, mam nadzieję, że się zaloguję. Jakiś czas temu biblioteka na Koszykowej ma zbiór, bardzo duży zbiór, ponad 200 zdjęć Jana Pillicha, wykonywane w czasie powstania. I prosili mnie, żeby, bo one tak leżały, że tak powiem, bo leżały, żeby opisać te zdjęcia. I w dużym, bardzo dużym procencie udało się, ale był między innymi taki przypadek. Jak sobie poradzić z takimi zdjęciami, jak to opisać? Oczywiście okazuje się, że jest takie drugie zdjęcie, które w jakiś sposób kojarzyć się może z tym zdjęciem, prawda? Ale to są pierwsze wrażenia zupełnie. Wobec tego spróbujmy je zestawić, prawda? I są jakoś, jest tu coś podobnego. I zwróćmy uwagę w tym zdjęciu na te detale. Tu jest balkon, tu jest taki charakterystyczny, tu są właśnie to fasada i te detale, które właśnie bardzo ważną rzeczą w opisie zdjęć jest zwrócenie uwagi na detal. I na drugim zdjęciu, proszę zobaczcie Państwo, jest coś, co jest podobne. A więc jest to dom, który wygląda tak. Zmontowałem to, ale te ulice w jakiś taki nietypowy sposób się krzyżują, prawda? Są pod jakimś kątem. To też jest informacja. I zwróciłem uwagę jeszcze na tą część, a ta część to jest co? Proszę zobaczcie, po tej ulicy jeździł tramwaj. To też jest informacja. Następnie na planie niemieckim skojarzyłem, że to może być ulica Marszałkowska. Tu jest właśnie taka dziwna rozwartość tych ulic i że to najprawdopodobniej jest Śniadeckich, a to Koszykowa. I w ten sposób zestawiłem, że to jest najprawdopodobniej to skrzyżowanie. I teraz pojedziemy dalej. To jest plan hipoteczny, precyzyjny, żeby dokładnie rozpoznać numery domów, prawda? To już można jakby głębiej pójść w opis tego zdjęcia, zgodnie nawet z perspektywą, gdzieś tam daleko można nawet określić, który numer tego domu jest. Ale nie w tym rzecz jest akurat. Zobaczyłem również takie zdjęcie, które właśnie znów zwracamy uwagę na detale. Zwróćmy uwagę na tą część, na tą. I tu jest takie charakterystyczne okno, które tu wygląda tak samo. Czyli to jest, przepraszam, to zdjęcie jest późniejsze tego samego domu, czyli zniszczone. I teraz sytuując to, już mamy tak rozpoznane te detale i w związku z tym to jest właśnie to skrzyżowanie, które jak się przyjrzymy dokładniej, to proszę, tu są te uszkodzenia. To jest zdjęcie z czasu powstania oczywiście, z 7 listopada. No tu jeszcze pożary na ulicy Koszykowej. No te domy są jeszcze niespalone, a to wszystkie, no, tu jeszcze niespalone, wszystkie inne nie burzono, a palono. To było dużo tańsze. I teraz jeszcze wobec tego już możemy z całą pewnością powiedzieć, że te domy, te zdjęcia są, o przepraszam, zaraz cofniemy. Możemy powiedzieć, że to zdjęcie na pewno pokazuje nam ten fragment miasta. Ale można zobaczyć zaraz, co tu było. To jest współczesny plan, Plac Konstytucji. Zaznaczyłem nowe budynki, które powstały i spróbujmy zrobić taką rzecz. To jest oś ulicy Marszałkowskiej. Puścimy ulicą Śniadeckich oś, która dojdzie do ulicy Marszałkowskiej. To samo zróbmy, tu jest ulica Koszykowa, tu jest Nowokoszykowa i tu dalszy ciąg. Tak biegła kiedyś Koszykowa i one się zbiegają na środku Placu Konstytucji. Teraz spróbujmy przyjrzeć się dokładniej. I tu mamy domy, który Marszałkowska 55 stał tu. Dom numer 57 stał tu. dom numer 59, tu, na środku Placu Konstytucji, stały te domy. I teraz to jest zdjęcie właśnie tej Placu Konstytucji. I w tym miejscu stał ten dom. W tym miejscu ten. I w tym miejscu tu. A ta linia, sekundę, wyznacza poziom właśnie ten, w jakiej głębi placu te budynki stały. I jeszcze może wróćmy na chwilę do planu przedwojennego, hipotecznego, na który narzuciłem stan współczesny. Te wszystkie zaznaczenia są wyburzenia zarówno domów, które ocalały, jak te, które zostały zniszczone. To wszystko zostało rozebrane i tu powstała nowa zabudowa. W ten sposób powstała Nowomarszałkowska i Plac Konstytucji. I teraz następny temat. Jakbyście Państwo mieli jakieś, nie wiem, uwagi czy do pytania, to bardzo proszę, bo jeżeli coś jest nie dopowiedziałem. I jeszcze teraz, no wszyscy znamy dom Michlera, pałacyk Michla, żytnia wola. Broją chłopcy spod parasola, tak i na kurwisy mają wisy i tak dalej. No więc to jest pałacyk Michlera przy ulicy Wolskiej 40. Okazuje się, bo jakiś czas temu, przed laty, zwrócono się do mnie z prośbą, żeby zaznaczyć, gdzie była na Wolskiej właśnie pałacyk Michla, bo chciano upamiętnić to kamieniem wydarzenia powstańcze. No więc wziąłem się do roboty i szukałem, w jaki sposób to zrobić. No oczywiście bardzo pomocne tu jest archiwum miasta na Krzywym Kole, gdzie w referacie gabarytów można wyszukać właśnie zdjęcia dawnej Warszawy, co jest bardzo, bardzo pomocne w takim dowodowym ustalaniu pewnych faktów. I tak wyglądał pałacyk Michla. No więc to jest ulica Wolska, a ponieważ tam przy zdjęciu było pokazane, napisane, że pałacyk Michla stał przy ulicy Wolskiej 40, więc zawęźmy fragment tego planu do tego, gdzie się znajduje Wolska numer 40 i tym miejscem, gdzie był pałac, to jest to, stał pałacyk Michla. I teraz na zdjęciu lotniczym, na zupełnych peryferiach tego zdjęcia, zobaczyłem ulicę Wolską i na Wolskiej widzimy pałacyk Michla. Oczywiście tu nazwy ulic, żeby sprawdzić, czy się nie mylimy. I tu właśnie, to już jest 30 sierpnia 44 rok, powiedzmy środek powstania. I teraz zaznaczmy na tym kawałku planu miejsce, w którym stał pałacyk Michla. Zaznaczmy już znaną metodą osie ulic najbliższych, żeby zorientować się, gdzie na współczesnym planie można szukać pałacyku Michla. No tu też zaznaczamy te same osie tych samych ulic. No i robimy przeskalowania tak, żeby pokryły się, prawda, dość precyzyjnie zrobione. I teraz jak zdejmiemy, dowiemy się, że pałacyk Michla jest tu. Ale to już jest zupełnie zmieniona okolica. I pałacyk Michla tu widzimy, tu przybliżenie. A kamień, który postawiono, postawiono w tym miejscu. Tu stał pałacyk Michla i przy tym wjeździe, mniej więcej tylko w głąb nieco, już tu nie mogłem zaznaczyć, postawiono właśnie ten kamień. I tu jest, że w tym miejscu w dniu 5 sierpnia 1944 roku grupa szturmowa z kompanii batalionu Parasol AK toczyła ciężkie walki o pałacyk Michla. Prawda? No i właśnie w tym miejscu, w którym pozwoliłem sobie zaznaczyć, postawiono tenże kamień. I to jest okolica, ale jeszcze jedna rzecz. Poza tym tymi zabudowaniami współczesnymi stoi taki dom, który jest pozostałością. Tu widzimy ją. Na zdjęciu lotniczym tu jest pałacyk Michla. W tym miejscu jest kamień, to znaczy głębiej tu, bo jest poszerzone. A to jest właśnie ten budynek, który nawet może ludzie sobie nie zdają sprawy, bo tam były młyny, prawda? Że to jest właśnie z posesji pałacyku Michla. A tak to dziś wygląda, ten fragment ulicy Wolskiej. Tu stoi kamień, który upamiętnia miejsce walk przy pałacu Michla. Jak wiele można z jednego zdjęcia czy z kilku zdjęć, że tak powiem, ustalić właśnie. Dla mnie jest to zawsze szukam metody, żeby to nie było, a to tu. A mi powie ktoś, a nie, bo tu. No to wolę powiedzieć w ten sposób i możemy oczywiście, jeśli Państwo by chcieli dyskutować, to oczywiście możemy, ale już wtedy z innej pozycji to się czyni. No, następny może temat. Powązki. Dlaczego tak nazwałem? Otóż znów przed paru laty zwrócono się do mnie z prośbą, żeby czy da się ustalić, gdzie na cmentarzu powązkowskim w ukryciu oczywiście chowano ofiary tych więzienia z Rakowieckiej. No, spróbowałem podejść do tematu i chciałem Państwu pokazać, jak to wyszło. To jest właśnie rejon Brudna i tu widzimy cmentarz w dzisiejszej przestrzeni. Zaraz zaznaczyłem obszar dzisiejszego, jaki zajmuje dzisiaj cmentarz na Powązkach. Ale na zdjęciu niemieckim z czasu okupacji ten cmentarz widać, że jest jakby ma inny teren zajmuje. Wobec tego zaznaczyłem jego obszar. No i już znaną metodą, która nam posłuży do tego, żeby nanieść, jak się ma dzisiejszy teren do tego, który kiedyś zajmował cmentarz. Pokryło się, prawda? Czyli na dzisiejszym planie taką część zajmował cmentarz. A wiadomo, że nie chowano ich w grobach, tylko gdzieś w pobliżu. No i tym terenem, który wchodzi, że tak powiem, można podejrzewać, że to jest ten teren, prawda? Zaznaczyłem, że to jest taki obszar, ale trzeba sprecyzować bardziej. Przyjrzyjmy się. I tak, tu jest linia kolejowa. Tu są pola, które nawet tu wychodzą, tu są jakieś drogi, a więc jeżeli to chyba nie w tych terenach, tylko raczej gdzieś tu, prawda? Tu jest taki zakątek i pozwoliłem sobie na to, żeby zaznaczyć, że to najprawdopodobniej tym miejscem, gdzie w oddaleniu, bo robiono to wszystko w ukryciu, prawda? Tu jest ten zaułek, linia kolejowa, prawda, że tu najprawdopodobniej dokonywano pochówków ukrytych. I oczywiście tu zaznaczam na współczesnym planie. I teraz to jest plan, który jest na dzisiejszym, na cmentarzu, który pokazuje, że w tym miejscu właśnie dokonano poszukiwań i tu były właśnie szczątki tych pomordowanych więźniów. Tu na potrzeby dalszej pracy wyciąłem tylko tą część planu. Odwróciłem ją tak, żeby być zgodnym z planami, które mam u podstaw badań. I teraz spróbujmy nałożyć to i zobaczymy, w jakim części, proszę zobaczyć, w tej części się pokryło. Udało się. Niewykluczone, że może jeszcze i tu gdzieś są, ale najprawdopodobniej przypuszczałem, że to jest miejsce, w którym należy szukać szczątków tych pomordowanych osób. I to jest właściwie... A jeszcze dzięki temu powstał plan, który zbudowano to mauzoleum pamięci. To jest czas budowy. Tak wygląda fasada tego mauzoleum. I tu mamy, że panteon, mauzoleum żołnierzy i działaczy podziemia niepodległego. Moment, pan, przepraszam. Tak. Podziemia niepodległościowego zamordowanych przez reżim komunistyczny w latach 1945-1953. Wierni Bogu i Ojczyźnie złożyli na najwyższą ofiarę w bohaterskiej walce o godność, wolność Rzeczpospolitej. I to już jest dzisiejszy. Tak wygląda ten teren. Ustawiono masę krzyży, które upamiętniają pomordowanych. I to chciałem Państwu na dzień dzisiejszy pokazać.